Czytamy od psalm 119, czytamy tak. Może od 104 do 107 włącznie, wiersza. Z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością, ścieżką moim. Przysiągłem i potwierdzam, chcę strzec Twoich praw sprawiedliwych, przepraszam. Jestem bardzo utrapiony, Panie, ożyw mnie według słowa swego. Wiecie, każdy z nas zna ten tekst, że słowo jest pochodnią nogą moim, tak? Wiecie, jak jest ciemno, ciężko jest iść. Ale ja zwróciłem na to uwagę, że tutaj w tej drodze jest, w tym fragmencie, co przeczytałem, jest stwierdzenie, że jestem bardzo utrapiony, a więc potrzebuję tego światła. Słowo Twoje jest pochodnią ścieżką moją, a wcześniej z przykazań Twoich nabrałem rozumu i przedstawiona jest nienawiść wszelkiej ścieżki kłamliwej, a więc wszystkie inne ścieżki są po prostu kłamstwem. Jak powinniśmy się, kochani, ustosunkować czy zachować w stosunku do słowa? Wiecie, był taki prorok, ja już tutaj kiedyś odmawiałem i mówiłem na ten temat. Nazywał się Habakuk. Wiecie, nie zgadzało mu się coś, bo jak można złym narodem ukarać grzeszniejszy naród? No jak to można? I przed Bogiem wytacza całą, ale to całą litanię. Przeczytajcie sobie. Jak możesz patrzeć, gdy bezbożny pożera słabego i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie wpada na coś, co jest wartość ponad wiekami. I mówi tak, muszę stanąć na moim posterunku, muszę udać się na masztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. To jest to, że przedstawił Bogu swoją sprawę. I Pan mu odpowiedział, mówiąc, zapisz to, co widziałeś, wyryj to na tablicach, aby to było mocno przeczytać. Przepraszam, szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy czasu oznaczonego. I teraz posłuchajcie, co jest. Wypełni się niezawodnie, to jest pierwsza rzecz. Jeżeli odwleka się, to masz go wyczekiwać. Wypełni się niezawodnie, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni. I dodaję ten tekst jeszcze, nie opóźnij się. I tu jest po tym takiej recepcie, po takim instrukcji następuje stwierdzenie Ducha Świętego. Kochani, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że ta prawda jest powtórzona w Nowym Testamencie 3 razy. Wiecie, jaka prawda, prawda? Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. I ostatnia część, która jest taka charakterystyczna i znamienna, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest ten autorytet. Popatrzcie się. On, nastawienie Habakuka było takie. Muszę udać się na basztę, muszę się zająć, muszę dać odpowiednie stanowisko. Muszę wyczekiwać. I Pan mówi, to słowo, które do Ciebie kieruje, jeżeli się nie to uważaj, ono się wypełni na pewno, pomimo tego, że zwleka. Co Wam się kojarzy? Przyjdą szydercy z drwinami, mówiąc, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego? Ezechiela. No, Panie Boże, Ty mówisz, mówisz nam, Ezechielu, że będzie sąd, a on jakoś nie przychodzi. Czujecie to? A jak powinniśmy podchodzić do Bożego Słowa. Na pewno powinniśmy być przekonani, że ono jest pewne i prawdziwe. Na pewno możemy być w 100% przekonani, że ono się wypełni. Wszystko, cokolwiek Bóg powiedział za czasów Jozuego, przeczytajcie sobie tam. Nie zabrakło żadnych obietnic, które Pan by nie wypełnił. Jest to zapisane w Księdze Jozuego pod sam koniec. Wszystkie proroctwa, które były o Panu Jezusie Chrystusie, wszystkie znalazły urzeczywistnienie. My czytamy między wierszami, że to, co Bóg powiedział, jest pewne i prawdziwe, jak to mówi tekst Pisma Świętego. Jest tak i amen. Pan Jezus w arcykapłańskiej modlitwie mówi: słowo Twoje jest prawdą. A psalmy nam mówią, że miłujesz prawdę na dnie ukrytą w sercu. Czy naród izraelski spotkał się kiedyś? Doświadczył kiedyś jakiś naród nieizraelski prawdziwości słów? Dobra, otwieramy kolejny tekst, Księga Jozuego. Otwórzmy Księgę Jozuego i popatrzcie, ja już o tym kiedyś mówiłem, ale dzisiaj bardziej bym to chciał wyeksponować. Księga Jozuego, 6 rozdział. Wiecie o tym, że Księga Jozuego to Księga Zwycięstwa. Bóg daje narodowi izraelskiemu ziemię obiecaną i to majestatyczne przejście przez Jordan, kiedy to kapłani nie moczą sobie stóp. Nie wiem, czy żeście zwrócili, że jak oni przechodzili przez Jordan, to Arka była oddalona o prawie o kilometr od nich. Nam się tak wydaje, że oni po prostu przeszli i Arka. To jest ciekawe, ja na to dopiero po tylu latach czytania zwróciłem uwagę. Tam jest podana odległość. Prawie kilometr wcześniej szła Arka, dopiero potem oni. I wody się zatrzymały. Oczywiście przeszli przez ten Jordan, to był cud. W jednym z psalmów jest napisane, że Jordan płynął wstecz, a więc powstał taki wał, w ten sposób płynął. Możemy wyczytać. Ale na co bym chciał zwrócić uwagę? Jozue zdobywa i wypowiada takie słowa. W tym czasie, to jest 26 wiersz 6 rozdziału, w tym czasie kazał Jozue ludowi złożyć przysięgę. Przeklęty przed Panem mąż, który podejmie odbudowę tego miasta Jerycha. Na swoim pierworodnym założy jego fundament, na swoim najmłodszym postawi jego bramy. Słyszycie, co jest napisane? Przeklęty człowiek, który podejmie się odbudowy Jerycha, na swoim pierworodnym, czyli najstarszym, założy fundamenty, a skończy budowę, stawiając bramę na swoim najmłodszym. Wędrówka Izraela po pustyni, to według takiej orientacji czasowej, to jest 1446 do 1406, liczymy do tyłu, kochani. Przyjście Pana Jezusa jest tu, a wszystkie daty, które są dalekie, skracają się. 40 lat. Jozue wypowiada to 1406 rok przed Panem Jezusem. Jak myślicie, było to aktualne? Jak myślicie, było to autorytatywne? Był to autorytet? Było to pewne, że tak się wypełni? Było. Proszę bardzo, otwórzmy. Pierwsza Księga Królewska. Ja już to eksponowałem, ale jeszcze raz chcę na to zwrócić uwagę. Pierwsza Księga Królewska, tam nawet pod spodem macie napisane namiary. Wiecie co? Tutaj rządzi w Izraelu północnej części Achab. Wiecie, kiedy Achab panował? Według orientacji czasowej? 800. Około, bo tam jest, tam są panowanie tego Achaba. ...874 do 853, w takich warunkach. Tam było 1400, to jest ponad 500 lat później, Słowo wypowiedziane ustami Jozuego przez Boga w stosunku do Jerycha tragicznie się spełnia. Czytamy 16:34. Za jego czasów, za czasów Achaba, z kontekstu 33 wiersza. Za jego to czasów Hiel z Betelu odbudował Jerycho. Na Abramie swoim pierworodnym założył fundament, a na Segubie swoim najmłodszym jego bramy, według słowa Pana, jakie wypowiedział przez Jozłego, syn Nuna. Wypełniło się? Wypełniło się, bo u Pana Boga się wszystko wypełnia. Jeżeli Pan Jezus powiedział, że przyjdzie, nie chcę używać, nie wiem, co by się stało, to On przyjdzie. Wiecie, jak wymowna sytuacja jest w chwili, kiedy Żydzi dopinają swojego, tak? Zatarli ręce i po prostu udało się, skazany na śmierć i w ogóle wszystko, zabity. I jeszcze przychodzą, jeszcze szybko, żeby dopiąć na ostatnie. Ale wiesz co, do Piłata mówią, o ten powiedział, oszust, że mu zmartwychwstanie, postaw strażę, żeby się nie okazało, że jak uczniowie przyjdą, żeby wykraść ciało, że go nie ma tam. I co? Są straże? Są. I co? Kamień obalony, odwalony. I co? Straże stali. I co? Zmartwychwstał? Zmartwychwstał! Bo jak Pan coś mówi, to jest tak i amen. Pamiętajcie. Jeżeli czytacie Boże Słowo, a mnie mam i jestem przekonany, że tak jest, cokolwiek przeczytacie i zastosujecie do swojego życia, kochani, to się na 500 lat do przodu spełni. Ja wam pokażę jeszcze inne miejsca, które o tym mówią. Widzicie? Na swoim pierworodnym założył fundamenty Hiel z Betelu, a na swoim najmłodszym bramę, bo Słowo Boże jest prawdziwe i pewne. Nic nie jest w stanie zlikwidować poselstwa naszego Boga. Kochani, jeszcze jeden przykład. Zdobywają krótko przed zdobyciem Jerycha. Jozue przestrzega naród izraelski i mówi, wiersz 18. 6 rozdziału. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zebrali nic z tego, co włożyliście klątwą, abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wytracili, nie wtrącili go w nieszczęście. Króciutko, my o tym samym czytamy w 5 Mojżeszowym, 13 rozdziale, 17, 18 wierszu. Cokolwiek jest obłożone klątwą, nie wolno ci tego, rozumiesz? Nie dotykaj tego. Oczywiście znalazł się człowiek, który lubi chodzić na skróty. Pamiętacie? Ile tam było losowań? Losowano naród? Bo wiecie, co się stało, nie? Poszli zdobyć Aj i przez tego człowieka, który przygarnął sobie płaszcz babiloński, 2 kilogramy srebra i 0,5 kilograma złota, czego nie wolno było zrobić, zginęło 30 ludzi i oni ponieśli porażkę. W domach sobie przeczytajcie tą historię. Rozbiło się głosowanie i doszli do pokolenia, doszli do rodu, doszli do rodziny, doszli do człowieka, który to zrobił i on powiedział, no faktycznie, wśród tłupu zobaczyłem płaszcz babiloński, no i 200 cykli, 2 kilogramy i 50 cykli złota i mam to wszystko w zamiocie schowane. I wiecie, co się stało? No wiecie, co się stało. Został ukamienowany. On i jego rodzina. Bo Słowo Pańskie jest święte, prawdziwe i cokolwiek kieruje do człowieka, to się to sprawdzi. Pamiętacie Adama? Jak Bóg mu powiedział, zerwiesz, zjesz, na pewno umrzesz. Ale jak? Padł trupem? List do Rzymian, przez upadek jednego człowieka śmierć przyszła na wszystkich ludzi.
Koniec.
Do widzenia. Bo u Pana Boga nie ma rzeczy takich, wiesz co, a szkoda, że mógłby, ale mógłby Bóg powiedzieć Adamowi, no wiesz, no szkoda, no, no przydarzyło się. Bóg nigdy nie cofa swojego słowa. Jeżeli On Tobie powiedział, że jeżeli Mu zaufasz, masz żywot wieczny, jeżeli nawrócisz się, masz zbawienie, to tak jest. Jakie są cudowne te obietnice, nie? Że jesteśmy doświadczani, ale nie ponad miarę. Że On nas umiłował nie dlatego, że jesteśmy tak liczni, jak na przykład czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Nie dlatego, że jesteście najwięksi ze wszystkich narodów, bo jesteście najmniejsi, ale dlatego, że Was umiłował, wybrał Was Pan. Wiecie, ja to tak eksponuję specjalnie, bo na przykład dobrze jest złapać jakiś fragment tekstu i sobie go przedstawić. Wiecie, co to znaczy eklezja, tak? Kościół. No wiecie, słyszeliście to. A wiecie, co on dokładnie oznacza? Popatrzcie, teraz zastosuję taki przykład, jak dużo nam się otwiera wtedy, jak sobie w ten sposób przedstawimy. Wywołani. Wyobraźcie sobie tłum ludzi. Niezliczony tłum ludzi. U Pana Boga nie ma kolejności oczekiwania, żeby się sprawdzić. On to widzi do przodu. On widzi do przodu i do tyłu. On widzi wieczność. On widzi przeszłość. I w takiej przestrzeni, w tłumie wywołuje ciebie i mnie potężnego, ciemnego, zmierzającego na potępienie tłumu. I mówi: Robert Żeromski, Krzysztof Gliwiński, Borys, wszyscy po kolei jesteście wywołani, inni zmierzają, idą prosto, na zatracenie. Zostaliście wywołani, przeznaczeni. I wiecie, jak cudownie teraz czytać tekst, który mówi, że przeniósł nas z ciemności do cudownej swojej światłości. Ja sobie próbowałem to wytłumaczyć. Kiedyś doznałem, powtórzę to znowu, doznałem takiego czegoś. Pamiętam, z Oleńczą byliśmy przed ślubem i pamiętam, że martwiłem się o przyszłość, musiałem pójść do wojska. I wiecie, za pierwszym razem trzeba było z zakładu pracy przynieść dobrą opinię, żebym został reklamowany. I ta opinia pomogła. A za drugim razem, jak już mnie wołali, a mieliśmy akurat za parę miesięcy wziąć ślub, ja mówię, trzeba będzie pójść, te kamasze, ludzie, to jest już bez sensu, no. I nie zapomnę tego, poszedłem do Nacztygara, młody człowiek, 21 lat, z prośbą o to, żeby mi napisał nową opinię. Wziął tą opinię napisał, ja jechałem do Rybnika, do tego WKU. Mówię, no, ludzie, kocham, 2 lata wycięte ze życiorysu, no to jest beznadzieja. Przychodzę na salę, ludzie zgieł. Niektórzy mają doświadczenia od lekarzy. Oni nie chcą w ogóle przyjmować tego. Mówi, teraz tutaj daj tylko książeczkę. I ja do książeczki włożyłem tą opinię i czekamy. W napięciu chłopa jest chyba z 50, może więcej. Całe zamieszanie, cały zgiełk wychodzi z takim stosem tych książeczek wojskowych. W każdym jest już bilet kolejowy do jazdy do miejsca docelowego jednostki. I wszyscy wstają, rozmawiają, już zawodzą i ja słyszę w tym tłumie: Robert Żeromski. I wiecie co, w pewnym momencie zamarłem, bo nie wiedziałem, czego się spodziewać, już zapomniałem w ogóle. Po czym podchodzi do mnie facet w mundurze, wręcza mi tą książeczkę, mówi: i do widzenia za rok. W następnym roku kopalnia już mnie odroczyła, także wiedziałem o tym, że spokojnie mogę się ożenić z moją kochaną dużą. Kochani, tak żeśmy zostali wywołani, rozumiecie? Bardzo często jest tak, że rodzina się nie cieszy, jeżeli człowiek się nawraca. Ale my mamy to słowo Pańskie, które mówi, że raduje się z jednego upamiętanego grzesznika. Kto? Całe niebo. Całe niebo! Prawda jest taka, że tego aktualnego działania Bożego Słowa, Bożego mocy, czy aktualności, czy ważności ten człowiek, Achan, doświadczył w sposób bardzo tragiczny. Ale kolejnym takim przykładem, kochani, przekładamy kartkę dalej, 9 rozdział Księgi Jozuego, jest historia, która też daje nam taki dowód na to, że Słowo Boże ma swoją moc, ma swoją siłę, jest aktualne i nie będzie przemijać. Nie, wypełni się wszystko skrupulatnie z tym, co było powiedziane. Nie zapomnę, jak kiedyś przyglądałem się księdze Ezechiela i wiecie o tym, że ten ostatni król Sedekiasz został oślepiony. Tak? Na jego oczach zabito synów, on został pojmany, ja na końcu jego oślepiono. Ja tam zmarł. I pamiętam, że Ezechiel otrzymuje wskazówki od samego Boga i mówi, że ten książę, czyli chodziło się do Sedekiasza, wyjdzie poza mur, bo on potem uciekł, Józefa Babilońskiego, Jerychońskich go dogoniono i wezmą go do kraju, lecz go nie zobaczy i tam umrze. Dlaczego nie zobaczy? Bo go oślepiono, kochani. Słowo Boże jest skrupulatne, ono się zazębia, ono się składa jak puzzle, bo Bóg jest jedynie prawdziwy, wszechwładny i jest suwerenny. I 9 rozdział opisuje nam o takiej pewnej grupie ludzi, którzy mieszkali w Kanaanie i to byli Gibonici. I oni widzieli, że Bóg jest z nimi, z Izraelem, i oni widzieli, że grozi im niebezpieczeństwo. I co zrobili? No, stwierdzili, że jak nie siłą, to sposobem. Sami ocenicie, że to było dobre. No, tonący brzytwy się chwyta. Taka jest zasada, trudno. Wzięli stare ubrania, wzięli bukłaki na wino popękane, stare, wzięli stary chleb pokruszony i przybyli do Jezuego i mówią: no, jesteśmy przybyszami z dalekiego kraju, racz zawrzeć z nami przymierze. Popatrzcie, mówi, no chleb, który mamy ze sobą, to jak wychodziliśmy, to było jeszcze gorące. Poczytajcie sobie to też w domu, super sytuacja. Mówi, no te bukłaki były nowe, a teraz są popękane. No i szaty nasze już są zdarte, bo przychodzimy, zawrzeć z nami przymierze. I jak wiemy, starsi wzięli nieco z tego chleba pokruszonego, tam dalej jest napisane, no i zawarli przymierze. I tym samym zagwarantowali sobie Gibonici bezpieczeństwo. Ale sprawa wyszła bardzo szybko na jaw. W tym samym wierszu, w tym samym rozdziale czytamy, że okazało się, że oni mieszkają razem z nimi. No i pretensja, co byście zrobili? No, ale myśmy obawiali się o nasze życie i tak dalej, zrób nami, co uważasz za stosowne. No, ale książęta izraelscy mówią, nie możemy, myśmy zaprzysięgali to na Pana. Widzicie, jakie to jest niesamowicie ważne, jak to długo trwa? Tak jak mówię, tu jest rok 1400, oni są w Kanaanie, tak gdzieś, tak? Izraelu 400 lat później, słyszycie to? 400 lat później sprawuje władzę królewską pierwszy król, który został wybrany przez lud, nie przez Boga, aczkolwiek Bóg wyznaczył potem człowieka. Ale oni chcieli mieć króla taki, jaki jest w innych narodach. I co się takiego wydarzyło? No, umiera ten Saul, bardzo nieszczęśliwie, oczywiście Bóg powołuje według swojego Bożego serca Dawida, który jest, od którego idzie linia mesjanistyczna, no piękna rzecz. I co my czytamy w 21 rozdziale 2 Samuelowej? 400 lat minęło od tego przymierza. 21 rozdział 2 Księgi Samuelowej, od wiersza pierwszego. Za panowania Dawida nastał oraz głód, który trwał 3 lata z rzędu. Dawid więc szukał wyroczni pańskiej, a Pan rzekł: na Saulu, na jego domu ciąży wina przelewu krwi, dlatego, że wytracił Gibeonitów. Kochani, 400 lat minęło. To przymierze było dalej aktualne. Wybaczcie, że spoglądam, bo chcę się zmieścić w czasie. Wtedy król wezwał Gibeonitów i zapytał ich, co chcą, aby im uczynił, dlatego że Gibeonici zaś nie pochodzą z synów izraelskich, ale z pozostałości po Amorejczykach, chociaż synowie izraelscy zawarli z nimi przymierze, to przymierze, o którym mówiłem, potwierdzone przysięgą, widzicie, przysięgą na Pana. Saul w swej gorliwości o Izraela i Judę starał się ich wytępić i dlatego nastał ten głód. No i tam potem czytamy, że oni sobie zażyczyli 7 z domu Saula, żeby ich uśmiercić. Makabryczna sprawa, bo nadzieli ich na pał. Poczytajcie sobie też to w domu. Ale czujecie to, prawda? Czujecie tą aktualność, to co Bóg powiedział, to co było zawarte między Bogiem a człowiekiem, to Bóg to honoruje i to jest aktualne. Widzicie, do Hebrajczyków jest napisane, że u kresu swoich dni przemówił do nas przez Syna. Wiecie, czym przemówił przez Syna? Dziełem krzyża. Tym przemówił. I to jest aktualne do tej pory. I w tej chwili nie ma grzechu, którego Bóg nie wybaczył. Oczywiście ja nie mówię o grzechu niewiary. Czyli tak zwanym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. No to kiedyś tutaj demonstrowałem, że Bóg uczynił wszystko, bo obwieścił swoje słowo, bo zmienia życie człowieka. Jeżeli ktoś to odrzuca i nie deklaruje się pójście za Panem, to ten grzech niewiary nie będzie mu darowany. A poza tym wszystkie inne grzechy są. Ale to jest niebywałe, prawda? 400 lat i Bóg dalej trzyma w ważności to, co zostało zadeklarowane przed nim. Dlatego tak mocno brzmią te słowa, które ja często powtarzam, które powiedział Piotr. Jeśli sam do Boga się zwrócisz, popatrzcie się, to zwrócenie miało być twojego zainteresowania, czy twojej uwagi, nie 80%, masz 100% poświęcić swojej uwagi Bogu. Jeżeli sam do Boga się zwrócisz, będziesz błagał Wszechmocnego o łaskę. On na pewno uczyni ci dobro, chociaż twój początek będzie niepozorny. Pamiętam, jak te korony, też Tomasz Łotyski sprzeżył ten tekst. To koniec będzie wspaniały. Młodzi ludzie, kochani, jesteście na starcie. Poczekajcie jeszcze, 15 lat. I zobaczycie, jak wielkie rzeczy uczynił Bóg i popatrzycie sobie wstecz, jak ja bym widział moje życie przedtem, to nie uwierzyłbym, że tak będę cudownie. A najpiękniejszą rzeczą dla ciebie, bracie i siostro, jest to, że Bóg zwrócił uwagę, twoją uwagę na swoje słowo, bo ono jest przedwieczne. Ono jest pochodnią stopą my. Ono nas. A tam jeszcze są inne obietnice, że On będzie prostować twoje ścieżki, jak je pokręcisz. I jeszcze na jedną sytuację chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Mnie osobiście bardzo, ale to bardzo to zdumiewa. Ale kochani, zasięg działania tej wypowiedzi, no to już jest niesamowite. W 5 Księdze Mojżeszowej Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi tak. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 25, wiersz 17. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu. Że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony, strudzony, wydył wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg Twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół. okolicznych w tej ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, dziedziczne posiadanie, to Ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. I co? My w pierwszej Samuelowej czytamy, że Saul miał taką sytuację, że powinien tych Amalekitów wybić. Rzekł Samuel do Saula: mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stojąc mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę i dzieci i niemowlę, wołu, owce, wielbłąda i osła. I jak wiemy, Saul tego nie uczynił. Ja tylko nadmienię. Saul rządził w okresie od 1030 do 1010. Wędrówka Izraela, jak powiedziałem, była 1440. Przypuśćmy, że to zostało powiedziane na końcówce. 1406. Kochani, ile to jest lat do tyłu? 400, znowu 400 lat. To, co było powiedziane o Amaleku Mojżeszowi, to samo jest powiedziane Saulowi. Jak wiemy, Saul nie wywiązał się. Zachował bydło, które mu się podobało. I króla Agaga, pamiętacie go? Zamiast go zabić? Nie! Samuel go zabił. 400 lat. Wiecie, kiedy się całkowicie urzeczywistniło wytracenie Amalekitów? Księga Ester. Wyjątkowa księga. Jak zaczniemy czytać Księgę Estery, ja wam tylko powiem, że Księga Estery, ramy czasowe, 483 lata przed Panem Jezusem do 474, 10 lat. Kochani, tam było 1000, a tu jest kolejnych 550. Jak ktoś potrafi liczyć, to jest ponad 900 lat. To jest ponad 900 lat naszej historii. 900 lat temu rządził Bolesław Krzywousty III. 100 lat wcześniej był Zjazd Gnieźnieński. W tym czasie wypowiedziane, jak było słowo, to dzisiaj jest aktualne. I my czytamy, studiując Księgę Estery, że był w zamku w Suzie pewien Żyd imieniem Mordochaj, syn Jaira, czym jego syna Kisza, z pokolenia Beniamina, tak samo jak Saul z pokolenia Beniamina. Popatrzcie się, jak Bóg to zaaranżował. I on wychowywał dziewczynkę, córkę swojego stryja, a więc też z pokolenia Beniamina, prawda? Ale był również w tej historii Estery opisany inny człowiek, niegodziwy. Po tych wydarzeniach król Ahasferosz wyróżnił znacznie Hammana, syn Hamedaty, potomka Agaga, czyli Amalekita, prawda? Znamy historię Estery. Wiemy, co Haman planował zrobić. Pierwsza eksterminacja Żydów na taką okropną skalę. I dzięki opatrznościowym działaniom naszego Boga Żydzi odebrali odwet na swoich wrogach. I tu czytamy, że zabili Żydzi wszystkich swoich wrogów mieczem, drogą zabójstwa, zagłady, robili z nimi co chcieli. Z tymi, którzy ich nienawidzieli, co chcieli. W zamku w Suzie wymordowali Żydzi, wygubili 500 mężów. Tych 10 synów Hamana, gnębiciela Żydów, wymordowali na ich własne mienie, swojej ręki nie podnieśli. I okazało się, że oni po prostu wzięli odwet, ale Słowo Boże również miało aktualny charakter, przepełniony autorytetem i stało się to, co żeśmy słyszeli. To jest chyba, wiecie, jedyna historia w Słowie Bożym, kiedy Żydzi są zwycięzcy. To jest przepiękna księga. Wszystkich was, kochani, zapraszam do tego, abyście studiowali tę księgę i czytali. Zwróćcie uwagę, wśród wielkiej osobliwości Słowa Bożego w tej księdze nie ma imienia Bóg. Nie jest, nie ma, w ogóle nie ma, nie ma wzmianki o Bogu, a tego Boga czujemy. On tęczni tutaj w tej akcji. I Mordecheusz zostaje przywrócony do łask, naród zostaje zachowany, król wydał odpowiedni edykt pozwalający Żydom się bronić, bo wiecie, takie było prawo perskie, powiedziane i nie można było tego cofnąć. A on wypisał i napisał drugi edykt, na mocy którego pozwolił, aby oni bronili się i ocalili swoje życie. I tak się stało. Kochani, jest to niebywałe. To cudownie, że po tych kilku spostrzeżeniach możemy czytać teksty i tak klarownie widzieć, jak Bóg się do tych tekstów, co zawiera, jakie prawdy niesie. I tak na przykład w księdze Izajasza, znamy ten tekst, pozwólcie, że znowu zacytuję. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste i tam jest, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je posłałem. Słowo Boże jest przepełnione trafnością. Na pewno, ja często bardzo, bardzo miło rozmawiam z niektórymi siostrami i braćmi, dzielimy się. Pamiętacie tą zbroję Bożą? Tam jest weźcie też miecz, którym jest Słowo Boże. I tam to Słowo Boże to nie logos, tylko rema. I okazuje się, że to rema to jest to słowo, które Bóg ci daje w danej chwili twojego życia. Na przykład przechodzisz ciemną doliną, po prostu jest ciemno. Nie widzisz, nie rozumiesz, ale jest ciężko. Bierzesz do ręki słowo i czytasz: nie porzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Na przykład, nie? To jest takie słowo. Tak to właśnie wygląda. A to właśnie nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Albo u Izajasza kolejny tekst, 62 rozdział, drugi wiersz, druga połówka. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Obawiasz się, bracie i siostro, czasami czytanie Boże Słowo, że och, coś zawaliłem, och, coś nie zrobiłam, och, czemuś. A to jest drżenie twoje, bo mu się to podoba. Bo on rozpoczął to dobre, cudowne dzieło. On nam dał ducha, abyśmy mogli wiedzieć, czym Bóg nas łaskawie obdarzy. To jest niebywałe, że Bóg jest taki wielki, że On sobie ciebie i mnie upodobał. Nie zapomnij tutaj braci, którzy już są w wieczności. Senior Kurek, Panie, ja naprawdę nie rozumiem, czemu Ty sobie mnie akurat upodobałeś. Czemu Ty mnie akurat wybrałeś? Czemu Ty się nade mną zlitowałeś? Ale każdy z nas może to powiedzieć, prawda? Bardzo często podkreślałem, że nigdy bym nie chciał, żeby ludzie znali moje myśli. Najwięcej o mnie może powiedzieć moja lepsza połowa, jaki jestem. To tak wygląda. Przed Bogiem się nic nie ukryje. Ale to słowo, które otrzymujemy, ono ma swoją moc. I u Jeremiasza 23:29, czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, jak młot kruszący skałę? No tak jest, kochani. To jest niebywałe, że nas drogi Zbawiciel daje nam taki wspaniały wspaniały przekaz, właśnie to słowo. To słowo jest, moglibyśmy tutaj jeszcze dłuższy czas spędzić, bo to słowo ma kilka wymiarów, tak? Bo dzięki temu słowu jest segregacja, czy podnosiewcy. Ciekawe tam to jest, że to słowo nie przelatuje, tak? Tylko ono wchodzi, ale potem jest wybierane. Cztery rodzaje gleby, tylko jedna jest w porządku. Jak dobrze się czytamy, to zobaczymy, że tam jest też taka gleba, która, na którą nigdy do serca nie wpada to słowo. Te słowa przylatują. Ja nie chcę, żebyś tu był. Nie opowiadaj mi, denerwujesz mnie, wulgarnie powiedziawszy, że będziesz mówił o Bogu. Tacy też ludzie byli. I słowo do nich nie ma dostępu. Bo wiara nie jest rzeczą wszystkich. Na koniec, kochani, kończąc te nasze dzisiejsze takie bardzo, bardzo skrótowe rozważanie tego tematu, chciałbym, żebyśmy przeczytali, otwórzcie sobie jeszcze raz, 4 rozdział Listu do Hebrajczyków. Przeczytamy te charakterystyczne słowo, które opisuje samo siebie. Duch Święty mówi w tym 4 rozdziale, w 12-13 wierszu takie słowa. Bo Słowo Boże, bo Boże Słowo jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli człowieka. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie. Wszystko jest obnażone, odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Pamiętacie, co jest napisane w Księdze Kaznodziei na samym końcu? Bój się Boga, przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Błogosławiony jesteś, bracie i siostro, bo nie Bóg. Bo nie ciało i krew ci objawiły Ewangelię, ale nasz Ojciec, który jest w niebie. Jemu za to.